Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji porozmawiamy m.in. o zmianie na stanowisku premiera, obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wyborach lokalnych władz w Platformie Obywatelskiej i zmianach w sądownictwie. Witam gości. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry,
witam. I doktor Sławomir Sadowski, politolog także z UKW w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz Morawiecki zastąpi na stanowisku premiera Beatę Szydło. Pani premier złożyła wczoraj rezygnację na ręce członków władz Prawa i Sprawiedliwości. Rząd, sama premier, także PiS notują wysokie oceny w sondażach. No to pytanie, co takiego się stało, że Beata Szydło musiała zrezygnować, panie profesorze?
Ja sądzę, że patrząc na dotychczasowe osiągnięcia, pani premier dobrze wpisywała się w tą osobę, która łagodzi konflikty, ale brakowało tam takiej wyrazistości w tym kontekście, że do końca nie radziła sobie z nazbyt tak zwanymi autonomicznymi ministrami. Poza tym druga sprawa to jest kwestia pewnej nowej dynamiki, jaką oczekuje PiS, czyli to wszystko, co można było zrobić w sferze socjalnej, zostało zrobione, w sensie 500+, mieszkanie plus skrócenie wieku emerytalnego, a teraz trzeba pomyśleć o potencjalnej klasie średniej, czyli zainwestować w gospodarkę. I w tym sensie myślę, że pan Morawiecki jako osoba troszeczkę rozpoznawalna lepiej, poza tym obeznana ze środowiskiem finansowym, ze środowiskiem biznesowym, myślę, że lepiej sobie poradzi, choć nie wiem, czy do końca tak łatwo sobie poradzi tutaj ze swoimi potencjalnymi ministrami, którzy zostaną ewentualnie albo zostaną wymienieni, albo też zostaną w obecnym składzie.
O tej przyszłości jeszcze porozmawiamy, zatrzymajmy się na tu i teraz. Jeszcze wczoraj w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności posłowie PiSu bronili rządu. Kilka godzin później okazuje się, że premier musi odejść. Panie doktorze, jak pan sobie tłumaczy tę zmianę?
Znaczy, to jest kwestia, jak sądzę, głębokich podziałów wewnątrz samego ugrupowania, ponieważ inne wytłumaczenie jest niewyobrażalne, te tezy, że oto zmieniło się coś w świecie i w kraju, dlatego trzeba nowych osób. To nie wiem, co się zmieniło, nie widzę. Natomiast wydaje mi się, że taka chyba najbardziej prawdopodobna sytuacja jest to, że pani premier sama sobie wywołała dymisję, ponieważ jeszcze 6 tygodni temu wystąpiła przed kamerami telewizji i mówiła tam wprost, że musi nastąpić rekonstrukcja rządu. Jakieś osoby zaczęły się niepokoić, okazały się mieć większe wpływy i to ją odwołali, a nie ona ich. Więc to no tutaj powiedziałbym, że bardzo celnie określił całą sytuację w tej sytuacji rekonstrukcji rządu. Chyba Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który gdzieś tam dziennikarz zapytał, kim jest Jarosław Kaczyński? Czy on jest pionkiem, czy królem na szachownicy? On siedzi przy szachownicy i rozgrywa. I to jest efekt po prostu tego, że główny ośrodek władzy znajduje się poza konstytucyjnymi ogniwami. I
ale to się, jak rozumiem, nie zmieni, bo będzie Mateusz
tak jest,
Morawiecki.
Tu się nic nie zmieni w tym wypadku.
A jak przyjmą te zmiany wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Pojawiają się już takie komentarze, że część z nich może odwrócić się od partii, nie zrozumieć tego, co się działo, bo pani premier była lubiana.
A no właśnie, bo pojawia się problem zasadniczy. Ja będę wątek ten kontynuował. Potrzeba nowej dynamiki, ale jest za ich plecami, myślę, rządu tak zwany lud pisowski. Lud pisowski to są osoby najczęściej mało zamożne, które są usytuowane w tych małych środowiskach, w małych miasteczkach, wsiach, także w miastach, ale tym, którym nie do końca się powiodło z tytułu transformacji. I oni traktowali zarówno Kaczyńskiego, jak i panią premier Szydło jako takich zakładników ich interesów. I teraz myślę, że najbliższe 4, 3, 5 tygodni pokaże, jak przyjęty został bądź co bądź technokrata, człowiek, który rzeczywiście doskonale może radzić sobie za granicą. Nie oznacza to, że poradzi sobie w tym takim trójkącie, w którym się znajdzie. Z jednej strony będzie prezes Kaczyński, choć skądinąd on ma słabe umocowanie w strukturach partyjnych, w związku z tym może być uległy wobec prezesa Kaczyńskiego. Z drugiej strony jest jeszcze instytucja prezydenta, który także obija się na autonomię. A bądź co bądź, pan Morawiecki jest dość silną osobowością, dał się od tej strony poznać. Czyli tak jak może łatwo sobie radzić na zewnątrz, w sensie pewnych działań koncyliacyjnych, tak może mieć tutaj duże trudności, w zależności od tego, kogo sobie dobierze do rządu. Duże trudności tu, na miejscu w kraju.
Premier była lubiana, przez wiele osób była dobrze oceniana. Panie doktorze, jak zatem elektorat PiS-u może zareagować? Może czuć się zdezorientowany, bo skoro było tak dobrze, to po co
zmieniać?
Ja myślę,
że nie tylko elektorat PiS-u się czuje zdezorientowany, również i w ogóle opinia publiczna, no bo oto bronimy jak niepodległości pani premier, a w 2 godziny później dajemy jej dymisję. No jest to po prostu jakieś działanie zupełnie absurdalne. Tym bardziej, że premier Morawiecki, tutaj pan profesor zaczął pewne jego cechy takie, które mogą być kompletnie niezrozumiane. To jest to były prezes banku, który zarabiał krocie, banku, który sprywatyzował, przekazał w tak zwane obce ręce. No więc jak to zrozumieć, prawda? To jest lemming, człowiek doradzający Tuskowi.
Ale teraz mówi twardym językiem Prawa i Sprawiedliwości, odżegnuje się od obcego kapitału i obserwatorzy wskazują na te właśnie sprzeczności, że to jest człowiek pełen sprzeczności.
Ale ludzie jednak mają troszeczkę oleju w głowie. Czy to jest chorągiewka na wietrze? Że to w zależności od tego, jak płynie główny nurt, to zmienia swoje poglądy. I to może być nie do zaakceptowania.
Czyli to w pewnym sensie może być ryzykowne posunięcie?
Moim zdaniem nie był to najrozsądniejszy ruch, jeżeli chodzi o premiera Kaczyńskiego. Wydaje się, że najlepszym byłoby rozwiązanie, gdyby sam wziął. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś gwałtownymi wewnętrznymi działaniami, żeby sam wziął to odpowiedzialność na własne barki.
A jeśli mogę, pan doktor zdaje sobie sprawę z tego, że prezes Kaczyński ma wyjątkowo duży elektorat negatywny. Czyli zdałby z siebie jako gwaranta jak gdyby procesu spadania notowań partii w dół. W tym kontekście zarówno Morawiecki, jak i jego otoczenie, które sobie stworzy, będzie dobrą wizytówką Polski na zewnątrz. Czyli przerwać to taką zmowę, myślę o publicystach, prasie zewnętrznej, myślę zagranicznej, że oto w Polsce robi się czarna dziura. W tym sensie Morawiecki jest zakładnikiem takiego konstruktywnego myślenia. Tak jak powiedziałem, gorzej może wyglądać sytuacja na poziomie Polski.
No właśnie, bo dla wielu członków PiS-u i pewnie zwolenników, bo już pojawiają się takie opinie, no on może być trochę obcy, milioner bankier i już pojawiają się komentarze, że bliżej mu do ośmiorniczek niż do rosołu.
To są złośliwostki, natomiast komitet polityczny PiS-u głosami 30 do chyba 3 czy 4 poparł jednak stanowisko Morawieckiego.
Panie profesorze, warto byłoby zapytać, jakie to było głosowanie, tajne czy jawne?
A to już inna sprawa.
No jeżeli trudno, jawny, to dziwię się, że było do dwóch, że dwóch było przeciwko.
Trudno wchodzić w całe instrumentarium głosowań, jakie sobie urządza PiS. Tym niemniej jednak pamiętajmy, że musi zmienić się dynamika funkcjonowania PiS-u. Jeśli chcą dalej rządzić i przejść do następnej kadencji, a póki co nic się nie zmieniło, przeszli bardzo trudny okres w przeciągu tych swoich ostatnich 2 lat.
Ale panu musi zmienić dynamika? Wydaje się, że to rządzenie w tej chwili jest bardzo dynamiczne. Bardzo dużo zmian.
Natomiast chodzi tutaj o zmiany nie tyle właśnie personalne, ile podjęcie pewnych problemów dotyczących między innymi gospodarki. Pamiętajmy, że koniunktura gospodarki nie będzie trwała wiecznie, ta, która utworzyła się w Polsce. W związku z tym musimy liczyć się w najbliższym okresie, dalszym, bliższym, bo to jest naturalne, zgodnie z cyklem rynkowym, że ona się pogorszy. W związku z tym trzeba sporządzić czy stworzyć narzędzia, które będą takimi odgromnikami, które będą właśnie stabilizowały sytuację w Polsce.
Na razie w rządzie pozostaną ci sami ministrowie. Rekonstrukcja ma być w styczniu. Panie doktorze, to będzie zupełnie nowy rząd? Rząd na przykład bez Antoniego Macierewicza?
To znaczy, ja myślę, że trudno będzie wyrzucić z tego rządu osoby, które mają silne zaplecze polityczne, których wyjście byłoby utraceniem tych głosów. A więc na przykład z mojego punktu widzenia największy szkodnik tego rządu, jakim jest Zbigniew Ziobro, który po prostu tak beznadziejnie przeprowadza reformę sądownictwa i nie chodzi mi o merytoryczną część, tylko o metodę, że skłócił środowisko i teraz z kim on chce współpracować, ale on nie odejdzie. Premier Gowin, który pięknie mówi bardzo dużo i ciekawych rzeczy, natomiast jakby skutki jego pracy są póki co dość ograniczone. Chyba się ze mną pan profesor zgodzi.
Tak jest, panie doktorze.
No i także tutaj pan profesor użył takiego słowa jak lud pisowski. Ja bym tutaj jeszcze użył, że Antoni Macierewicz ma bardzo wysoki notowany u tak zwanego ludu Rydzykowskiego, prawda, czy środowisko Radio Maryja, więc to nie sądzę, żeby można było ich, któregoś z nich pozbawić, chyba że zaproponuje się coś tak fantastyczną alternatywę dla nich, że oni się na to zdecydują.
Już ale... pojawiają się takie opinie, że to jacy będą ministrowie, to będzie właśnie sprawdzianem samodzielności Mateusza Morawieckiego, to będzie zupełnie nowy rząd. Wyobraża pan sobie sytuację, że, bo jeszcze prezydent jest w grze, że mogło dojść do takiego porozumienia, że na przykład nie będzie Antoniego Macierewicza.
To znaczy, co do samego ministra Macierewicza, ja mam tutaj wątpliwości, zgodzę się z kolegą. Natomiast nie wyobrażam sobie z drugiej strony sytuacji, w której to panu nowemu premierowi Morawieckiemu będą narzucane pewne koncepcje. Rzeczywiście tutaj przy całym szacunku do pani premier Szydło i jej roli, jaką odegrała w tych dwóch latach, ona nie do końca radziła sobie z tymi nazbyt wyróżniającymi się ministrami, czyli w pewnym momencie występowała w roli koordynatora, a nie szefa rządu. To było widać w ostatnimi czasy, gdzie próbowała tłumaczyć pewne zachowania. Skądinąd jest to też działanie w kierunku łagodzenia konfliktów, bo tak jak słusznie wcześniej kolega powiedział, te konflikty są na bazie pewnych grup wpływu, które walczą czasami pod dywanem, czasami na zewnątrz o swoje strefy wpływów. Chociażby ta relacja pomiędzy właśnie prezydentem a premierem, przepraszam, nie premierem, a prezesem Kaczyńskim pokazała, że spory są bardzo duże. Póki co środowisku rządzącemu udaje się te spory kanalizować.
No, wydaje mi się, że ta teza o jakiejś daleko idącej samodzielności w kwestii kadrowych premiera Morawieckiego będzie, to jest chyba troszkę jednak nie do końca prawdziwe. Jeżeli prawdą jest to, że szefem gabinetu Komitetu Rady Ministrów ma zostać Joachim Brudziński, czyli zostać osobą, w pewnym sensie swoisty komisarz przy premierze. To nie sądzę jednak, żeby to była jakaś daleko idąca samodzielność, ponieważ nie po to Jarosław Kaczyński jest tym patronem całego układu politycznego, żeby nagle teraz przekazywał sznurki władzy komuś innemu. Nie wierzę w to.
A to ja się z tym na pewno zgodzę, ponieważ jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej, a mianowicie pan premier Morawiecki przyszły ma słabe osadzenie w strukturach partyjnych i myślę, że tutaj postać Brudzińskiego, o którym mówił wcześniej pan doktor, jest ważna z punktu widzenia zachowania łączności, czyli można założyć, że ten patron jest wkalkulowane w to nowe rozdanie, że musi być silne związanie ze środowiskiem, PiSu, aby się rzeczywiście pan premier nie wysmyczył nazbyt na swoją samodzielność.
Ja jeszcze na jeden element chciałbym zwrócić uwagę, który odbył się w dniu wczorajszym, a który jakoś tak przeszedł troszeczkę bez echa, to znaczy poranne spotkanie prezydenta, prezesa i pani premiera Morawieckiego, więc którzy prawdopodobnie coś tam uzgodnili. Nic nie powiedziano. To też jest taka metoda jakby robienia niektórych sytuacji, które mają przykryć coś, przestrzenie, w których zachodziły rzeczywiste decyzje.
Za nami gorący politycznie dzień, ale to pewnie dopiero otwarcie. Będziemy do tematu powracać. Teraz chwilę przerwę. Po piosence powrócimy do tego, co działo się w Polsce 100 lat temu.
Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być. cię słyszę wciąż, twoje imię śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przed tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy, znów tracę.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Od przyjazdu marszałka Józefa Piłsudskiego do Urzędu Marszałkowskiego w naszym regionie oficjalnie rozpoczęły się obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez wiele miesięcy w województwie, ale i w kraju bardzo dużo będzie się działo. Przesłanie jest takie, że niepodległość jest dobrem wspólnym, rocznica jest okazją do świętowania wydarzeń z przyszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. No i porozmawiajmy chwilę o tym, jaka nauka płynie dla nas z tamtego czasu, z tamtych wydarzeń, Sławomir Sadowski.
Jaka dla nas nauka? No, że w określonej sytuacji, w określonym kontekście politycznym, międzynarodowym, przy ambicjach narodu, można odbudować państwo. To jakby odnosi się do wielu państw, do wielu narodów współczesnych, na przykład do Kurdów, którzy są w podobnej sytuacji jak Polska w XIX i na początku XXI wieku. Ale XX wieku. Druga rzecz, którą warto podkreślić, to, że w istocie rzeczy ta teza o jakiejś jedności wielkiej jest tezą dosyć fałszywą, ponieważ Polska rodziła się w skrajnych konfliktach, a szczytem tych konfliktów było zabójstwo prezydenta Narutowicza, o którym już dzisiaj zapomnieliśmy. I jakbym zapytał was, ile jest pomników Narutowicza w Polsce, to okazuje się, że dwa. Jeden w Cieszynie, a drugi takie marne popiersie w Warszawie. Więc to jest, to trzeba pamiętać, że ten podział, o którym mówimy dzisiaj, istniał również i w momencie narodzin Rzeczypospolitej. Narodowa demokracja była wyjątkowo nieprzychylna temu obozowi Piłsudskiego, przecież nie sanacji jeszcze. A jeżeli tak, no to oczywiście tym momentem szczęśliwym i być może ten element trzeba szczególnie mocno pielęgnować, że oto zdarzył się krótki moment, ja bym powiedział jeden miesiąc, listopad, kiedy te skrajne zwalczające się nawzajem ugrupowania nagle zdecydowały się wziąć ideę niepodległości w swoje ręce i ustanowić niepodległe państwo polskie.
Dla wielu, szczególnie młodych ludzi, dochodzenie do II Rzeczypospolitej, no mam wrażenie, że jest dosyć mgliste, nawet jak rozmawia się z nauczycielami historii, to oni przyznają, że to trudny okres, skomplikowana sytuacja polityczna i trudno młodzież tym zainteresować. Panie profesorze, w pana ocenie jakie przesłanie płynie właśnie dla młodych teraz, tego czasu, czy w ogóle jakieś płynie?
W kontekście historii, historia najnowsza, zawsze, a do takiej też można zaliczyć historię II Rzeczpospolitej. Ona będzie w jakiś sposób uwikłana w politykę bieżącą i bardzo często nawiązuje się w sposób selektywny. Pomijając, powiedzmy, błędy, wyciąga się te pozytywne rzeczy i w tym sensie myślę, że też warto sięgać do przyszłości, aby wskazywać na pewne zagrożenia wynikające z przyszłości, potencjalne zagrożenia wynikające z przyszłości. A co do lekcji? Zwykle historia jest matką dziejów, ale bardzo mało się tej matki słucha. Czyli bieżące sprawy czasami przesłaniają to, co było. I my cyklicznie powtarzamy te same błędy, które kiedyś wynieśliśmy z przeszłości. Znaczy dokonaliśmy
w przeszłości. Dostrzega pan jakąś analogię między tamtym czasem?
Czy może nie, bo czasy się na tyle zmieniły, że trudno jest przenosić to dziś do tamtej sytuacji. Mamy rzeczywiście świat bardziej zglobalizowany, mamy świat równie mocno uwikłany w konflikty, tym niemniej te sytuacje nie powtarzają się w sposób jednoznaczny. Niewątpliwie Polska w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, bo nie kilku, ale kilkunastu, dość mocno się podzieliła i te podziały trwają, w związku z tym zarówno jedni, jak i drudzy próbują sięgać do przeszłości, do historii, aby rzeczywiście czerpać z niej te wzory dla siebie korzystne. Czy to daje gwarancję na pewną stabilizację i wspólne obchodzenie rocznicy? Ja mam wątpliwości. Przy tych obecnych podziałach to jest takie raczej bardziej myślenie życzeniowe, aniżeli rzeczywiste.
Panie doktorze, możliwe będzie radosne świętowanie w obliczu tak podzielonego społeczeństwa, czy nie?
To znaczy, wszystko zależy od tego, jak się zaplanuje te obchody rocznicowe, ponieważ obserwując powstające różnego rodzaju komitety, łącznie z komitetem przy prezydencie, widzę, że przede wszystkim mamy ochotę znowu kolejny raz świętować martyrologiczny wątek, prawda? On jest bardzo ważny, uczczenie tych, co walczyli, no, bohaterów, którzy później w różne mieli sytuacje. To jest rzecz bardzo ważna. Natomiast ja uważam, że bardzo istotnym, który mógłby zmienić trochę ten kontekst myślenia o święcie niepodległości, to jest organizowanie wystaw osiągnięć naszego narodu przez te stulecie. To, co na przykład na 30-lecie przywrócenia Pomorza ojczyźnie w 1930, na 10-lecie w 30 roku zorganizowano na Pomorzu. Wystawę osiągnięć. Prawda? I to jest pewna wartość, która mogłaby wskazać wszystkim, że to nie jest tylko tak, że bo gdyby słuchać narracji polityków, to można by sądzić, że my nic innego z tą swoją ojczyzną nie robimy, tylko ją nieustannie niszczymy. Albo pisowcy, albo PO-wcy, wszyscy ją niszczą. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Nasz kraj dokonał nieprawdopodobnego skoku i to nie tylko w ciągu ostatnich kilku lat, ale te zmiany cywilizacyjne w ciągu tych 100 lat są po prostu nieprawdopodobnie znaczące i tym między innymi jednoczenie narodu. Gdybyśmy próbowali posłuchać Ślązaków, Kaszubów, Mazowszan, Wilniuków w 20 roku, to oni mogliby się w ogóle siebie nie zrozumieć. Nastąpiła unifikacja narodu i ten wysiłek trzeba po prostu pokazać, jak to się dokonało, jak wielki był ten wysiłek i jak jesteśmy dzisiaj krajem nowoczesnym w porównaniu do tego, z czym wchodziliśmy w istocie rzeczy w XX wiek.
Ja równie obstaję za pragmatycznym podejściem pokazującym nasze osiągnięcia. Tyle tylko, że w Polsce to jest tak, że wahamy się od jednej ściany zwanej narracją martyrologiczną do śmieszności pod tytułem czekoladowy orzeł. I to jest niebezpieczne, że my zamiast skracać te dystanse i zakopywać tynerów, staramy się poprzez swoją wyrazistość osiągnąć pewien stan jakiegoś absurdu, że tak się wyrażę, pomiędzy właśnie taką narracją globalną, gdzie ten orzeł może być zjedzony, to jeszcze bardziej nakręca tą drugą stronę martyrologiczną, która topi się w swoich nieszczęściach, bo bardzo często przedstawiamy historię, bo te fakty są wyraziste. Od tej strony ofiar. Polacy to nie tylko ofiary. Polacy to także właśnie osoby, które współprzyczyniały się do wspólnych osiągnięć, dzięki którym jesteśmy teraz tu.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w wielu wypadkach podejmowane są słuszne decyzje, bardzo interesujące, natomiast ich wykonanie jest po prostu żenujące. Tak było z tą Polską Fundacją Narodową, która ma krzewić osiągnięcia Polski jako takiej. I rzeczywiście, kiedy na stronę internetową się wejdzie, to pojawiają się tam piękne nazwiska od Malinowskiego, budującego jakąś tam transandyjską kolej w Ameryce Południowej, no praktycznie rzecz biorąc przez Skłodowską do współczesnych wybitnych Polaków. Natomiast w istocie rzeczy w opinii publicznej przebiła się tylko jedna rzecz, a ta głupia propaganda antysądom, która została sfinansowana przez tą fundację. Więc to jest, powiedziałbym, że ogromna rola w promowaniu pozytywnego wizerunku naszego państwa tkwi również w mediach. W mediach, które bardzo często fałszują rzeczywistość. Niedawno, chyba przedwczoraj czy wczoraj była taka audycja w jednej z komercyjnych telewizji, gdzie prezentowano, jak to dokonano zburzenia wystawy II wojny światowej w Gdańsku. Ja byłem na tej wystawie 2 dni wcześniej. Nie widziałem tam żadnych problemów, nic, jakieś incydenty, które w ogóle przeciętny widz tego nie odbiera. Więc natomiast można wytworzyć jakąś taką sytuację, że oto coś się strasznego wydarzyło. I bardzo często niestety media idą w takie, nie tylko media, zresztą inspirowani często przez polityków, prawda? Przypomnijmy sobie ostatnią kampanię wyborczą Polska w ruinie, prawda? Więc to są te rzeczy, które albo zaczniemy mówić o tym swoim kraju, o swoim narodzie, o sobie w sposób pozytywny, albo będziemy się nawzajem kopać po kostkę.
Zobaczymy, jak zostaną położone akcenty. Rozpoczęły się obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości od nowego roku, także bardzo wiele takich akcentów na antenie Polskiego Radia PIK. Teraz chwila przerwy. Po piosence porozmawiamy jeszcze m.in. o lokalnych wyborach w Platformie Obywatelskiej i zmianach w wymiarze sprawiedliwości.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Platforma Obywatelska wybrała regionalne i lokalne władze. W naszym regionie zmian nie było. Szefem partii w regionie pozostanie poseł Tomasz Lenz. Nie miał kontrkandydata. Platformą w Bydgoszczy pokieruje poseł Paweł Olszewski. W Toruniu były senator Michał Wojtczak. We Wrocławku była posłanka Domicjana Kopaczewska. W Inowrocławiu poseł Krzysztof Brejza. W Grudziądzu poseł Tomasz Szymański. Nie ma zmian. I pytanie, czy to dobrze, czy źle? Czy partia notująca stosunkowo słabe sondaże powinna szukać czegoś nowego, nowych twarzy, świeżości, panie profesorze?
To trochę przypomina pewną sytuację bezsilności, pewnego pata, ponieważ Platforma traci w notowaniach, co w praktyce oznaczałoby dla niej tendencję, nazwijmy to, spadkową i zapotrzebowanie na nowe twarze, nowe programy. Natomiast na górze w tej materii nic się nie zmienia. W związku z tym tak niejako idąc za przykładem, na dole Platforma Obywatelska stara się utrzymać istniejący stan posiadania. Myślę, że są duże oczekiwania wobec postaci innych niż pan Schetyna, który jest szefem partii. Tyle tylko, że to wszystko gdzieś tam zostało skanalizowane w takim bezruchu i oczekiwaniu. Można zadać retoryczne pytanie, na co?
To, że Tomasz Lenz nie miał kontrkandydata, jest dowodem na słabość partii, czy chodziło może o wyciszenie sporów, napięć, które zawsze takim wyborom towarzyszą, panie doktorze?
Ja sądzę, że jest to raczej efektem tego, że Platformę Obywatelską opanował aparat, że to, co było siłą tej partii jeszcze 10-15 lat temu, że za nim stały naprawdę liczne koła, grupy, ludzie, którzy się tym angażowali, w to angażowali, uczestniczyli w różnego rodzaju dyskusjach. Dzisiaj tego nie ma.
Chociaż sam aparat. Głosowanie było, każdy członek mógł zagłosować.
Tak, oczywiście.
Była urna, natomiast, więc jakby bardziej demokratycznie dokonano
w tym sensie. Natomiast w istocie rzeczy ci członkowie, czy oni są, czy oni odeszli, oni po prostu w tym całym procesie wyborczym uczestniczyli w bardzo niedużym stopniu. I to jest chyba główne nieszczęście tego ugrupowania, że oto odchodzą od niej ludzie, którzy ją współtworzyli jako ten szeroki ruch społeczny. No, wydaje mi się, że wybranie Tomasza Lenca, pana posła Olszewskiego, pani komisarz Kopaczewski jest raczej efektem braku kontrkandydatów. No jak to? Nie było kogoś, kto chciałby pociągnąć struktury wojewódzkie? No to
Tych lokalnych wyborów porozmawiamy jeszcze o tym, co mogłoby dać świeżość Platformie. No pojawiają się co jakiś czas pytania, jeśli tak, to kiedy Donald Tusk wróci do polskiej polityki, panie profesorze, jak pan myśli, co planuje były premier?
To jest pytanie za 100 punktów, ponieważ trudno mi sądzić, co myśli pan były premier, czyli pan Tusk. Natomiast niewątpliwie my chcemy wracać do pewnych sytuacji, które ja traktuję już jako niebyłe. Nie da się stworzyć sytuacji, nie da się cofnąć czasu, nie da się stworzyć sytuacji, gdzie narracja neoliberalna, w której właśnie pan Tusk doskonale się sprawdzał, jest w stanie teraz wrócić na scenę polityczną. Myślę, że to będzie elementem weryfikującym najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego, że ten parlament będzie zupełnie inaczej wyglądał. Czyli oczekiwanie, że pan Tusk coś zmieni na polskiej scenie politycznej, moim zdaniem jest troszeczkę nieuzasadnione. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, ja bym rzeczywiście postawił na młode, nowe twarze, może nie tyle młode, ile nowe twarze w środowisku Platformy Obywatelskiej, tylko one muszą się przebić. Myślę, że tak jak tutaj wspomniał kolega, aparat zawłaszczył tą przestrzeń, a ludzie, myślę o zwolennikach Platformy, członkach Platformy, zostali uwiedzeni bardziej wyróżnialnością tych osób, które pojawiają się w różnych przestrzeniach, także w mediach, i głosują zwykle rutynowo. O, tego znam, w związku z tym na niego będę głosował.
Panie doktorze, co mogłoby dać Platformie świeżość? Donald Tusk, czy zupełnie nowy postać?
Nie, Donald Tusk to zrobi to, co będzie mu w danej chwili wygodne, ponieważ jeżeli o Jarosławie Kaczyńskim mówi się jako wielkim strategu, to raczej Donald Tusk jest wybitnym taktykiem. On wykorzystuje okazję i jeżeli się trafi okazję, to pewnie ją wykorzysta. Natomiast jaka będzie sytuacja za 2 lata, mamy niewielkie pojęcie i może się tak skończyć, jak na przykład by przystąpił do wyborów prezydenckich, że skończy tak jak przy kolejnych wyborach prezydent Lech Wałęsa, gdzie uzyskał tam 1,5%. Więc nie wiemy, jak to będzie. Natomiast oczywiście partia musi być, zmieniać się także personalnie. Osoby zgrane politycznie, no, nie powinny wracać. No, mamy wiele takich przykładów, że to nie powiodło się, na przykład Leszek Miller, prawda, który no, został ponownie szefem partii, ale to już przy poparciu kilkuprocentowym. Więc myślę, że to poszukiwanie nowej tożsamości Platformy, zmieniającej się rzeczywistości, a więc odejście od tego takiego twardego neoliberalnego punktu widzenia, w jakim stopniu to Platforma została z tej przestrzeni wypchnięta przez Nowoczesną. Zobaczymy, jakie będą z kolei losy tej partii. Więc wydaje mi się, że Platforma po pierwsze musi tej tożsamości, czy inaczej mówiąc, zaproponować coś programowego, co będzie nośne społecznie, bo na razie to tak, ta teza antypisu oczywiście w niektórych środowiskach znajduje swoje wsparcie, ale nie da chyba to dzisiaj zwycięstwa.
I jeszcze na koniec zmienimy temat. Dziś w Sejmie ma odbyć się ostateczne głosowanie nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W czasie debaty towarzyszącej drugiemu czytaniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oceniła, że zmiany są tragiczne, niekonstytucyjne i godzą w niezawisłość sędziowską. W ocenie polityków PiSu, także przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ustawy nie łamią konstytucji, są odpowiedzią na zapotrzebowanie obywateli, uzdrowią sytuację, uczynią wymiar sprawiedliwości sprawniejszym. Panie profesorze, jak pan ocenia te dwie ustawy? No, nie jesteśmy w stanie ich omówić szczegółowo, ale no więc, ogólna ocena po wprowadzeniu tych poprawek.
Każda ze stron będzie miała swoje argumenty, ale głos pani prezes wyraźnie przeświadcza mnie w tym, że rzeczywiście środowiska władzy sądowniczej, prokuratorskiej, radcowskiej, jak to nazwiemy, zostały wyraźnie przesunięte w kierunku rzeczywiście partii opozycyjnych i zaczynają mówić głosem polityków. Polityków, którzy z racji oczywistej próbują bronić swoich racji. Niewątpliwie środowisko właśnie to traci na zmianach, ponieważ wprowadza się pewne obostrzenia. Myślę, że w poczuciu społecznym w jakiś sposób słuszne, patrząc na właśnie ilość rzeczy, która działa się ostatnimi czasy, nie tylko zarządów PO i PSL-u, a jeszcze wcześniej.
Ale pojawiają się pytania, czy te rozwiązania w jakiś sposób przyczynią się do usprawnienia pracy sądu.
No, każda zmiana wiąże się z czymś, bo wszyscy zwracają uwagę na przewlekłość i tak dalej, na kwestie techniczne. Jeśli te zmiany mają wymiar ustrojowy, to każda zmiana bardzo często, tak podpowiada nam teoria, literatura, wiąże się ze zmianami kadrowymi. A zatem ja nie dziwię się, że w pierwszym rzędzie będą następowały zmiany kadrowe, a później będą uruchamiane mechanizmy. Czy one przyniosą zamierzony skutek? Tego nie możemy przesądzać. Istotne jest to, że każda zmiana w sensie głębokich zmian społecznych niesie ze sobą zmiany kadrowe. No i przeciwko temu protestuje środowisko sędziowskie.
Mamy do czynienia z dwiema skrajnie różnymi ocenami prezydenckich projektów. Panie doktorze, one budzą pana wątpliwości, czy też nie?
To znaczy, one budzą wątpliwości wręcz takie podstawowe, jak na przykład przerwanie kadencji, prawda? Natomiast z drugiej strony można sobie zadać pytanie, czy nie jest obowiązkiem przerwanie kadencji pani prezes Gersdorf z tego względu, że ona publicznie skłamała. W drobnej sprawie, w sprawie tych świeczek głupawych, prawda? Ale skłamała. To jest coś, czego się w polityce nie wybacza.
Procedury impeachmentu... Mówiła, że nie uczestniczyła
no ale to pokazała im telewizja. Więc tutaj to za kłamstwo podejmuje się procedury impeachmentu w najbardziej demokratycznych państwach świata i nie dotyczących jakichś tam nawet bardzo ważnych sędziów, ale prezydentów. Więc to jest jedna kwestia, że ten kontekst polityczny wbija się, chociaż ja jednak za główną osobę, która przeprowadziła fatalnie tą nowelizację, czy rekonstrukcję, reformę sądownictwa, uważam ministra Ziobro, który przede wszystkim obraził wszystkie środowiska prawnicze, wepchnął je w ręce opozycji, a teraz się dziwi.
Weta prezydenta, jak rozumiem, nie należy się spodziewać.
Ja myślę, że nie. Myślę, że jedna i druga strona zdaje sobie sprawę z wzajemnej współzależności. Czyli pan prezydent Duda musi liczyć na poparcie środowiska pisowskiego. PiS nie ma wyrazistej postaci, która mogłaby wystartować w wyborach prezydenckich. W związku z tym tego kompromisu raczej mogłem się spodziewać. Problem polega na tym, która ze stron bardziej ustąpi. Myślę, że gdzieś tam po drodze ten kompromis został zawarty z przed poszanowaniem i zachowaniem wizerunku jednej i drugiej strony.
Panie doktorze, ostatnie zdanie.
Ten mechanizm, który został zastosowany, a więc w pewnym sensie niejawne rokowania, spowodowały, że my nie wiemy, co tam zostało ustalone. Co ostatecznie wyjdzie z Sejmu, każda ze stron powiedziała, tak, to jest ta propozycja, którą myśmy proponowali, więc nie ma żadnego powodu do weta.
Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i doktor Sławomir Sadowski, także politolog z UKW, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.